Twoje radio. Rozmowa dnia.
Dzień dobry, Wojciech Basulgu. Moim Państwa gościem jest profesor Inga Iwasiów. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry.
Pani profesor, przygotowywałem się do dzisiejszej rozmowy. Szukałem osoby, z którą mógłbym porozmawiać o protestach kobiet na ulicach. Pani wypowiedź jest najczęściej cytowana w internecie. Pamięta Pani, co Pani powiedziała?
Nie mogę zacytować na antenie, ale powiedziałam dużo różnych innych rzeczy. Jeśli pyta mnie pan o hasła tego protestu, to ja nie jestem ich autorką, natomiast uważam, że świetnie przylegają do sytuacji.
A takie słowa przestały już być wulgarne?
Nie mam nic mądrego do powiedzenia i nie jak profesorka, tylko jak kobieta powiem, jebać i wypierdalać.
Nie przestały być wulgarne w sensie słownikowym, natomiast przeniesione w kontekst tego protestu stają się jego hasłami, które nie mają na celu przekraczania etykiety językowej, tylko mają na celu wskazanie, w którym jesteśmy miejscu. To jest taki wielki, ogromny napis stop. To jest powielenie tych napisów, które noszone były podczas protestów przez ostatnie lata i były oczywiście o wiele grzeczniejsze. Ale jak mi się wydaje, i o tym też mówiłam wczoraj na kolejnym proteście, tamte wszystkie grzecznie sformułowane postulaty albo także pełne emocji oznajmienia zupełnie nie zostały zrozumiałe. Tak jakby były wypowiadane w jakimś obcym języku. Więc być może wulgaryzm jest tym miejscem, w którym następuje pełna wzburzenia, ale jednak komunikacja.
Po efektach można ocenić, że jednak został zapamiętany ten wulgaryzm. Ja zapytam o to, o co konkretnie chodzi na przykład kobietom, które protestują pod kościołami, czy nie wiem, czy pani brała udział w proteście pod kurią?
Akurat w tych nie brałam udziału, ale oczywiście mogę powiedzieć, o co chodzi kobietom. Kobietom chodzi o to, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego kładzie kres temu, co nazywane było kompromisem aborcyjnym. Tutaj powinien wybrzmieć cudzysłów, bo nie był to i nie jest żaden kompromis, tylko jest to w zasadzie niemal absolutny zakaz wykonywania aborcji w Polsce. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczy przypadków, w których w badaniach prenatalnych dowiadujemy się, że płód jest ciężko uszkodzony. Są to różnego rodzaju uszkodzenia. W większości przypadków chodzi o niezdolność do przeżycia poza organizmem matki. W tych wszystkich przypadkach Trybunał Konstytucyjny orzekł, że istnieje prymat życia płodu nad dobrostanem matki i w związku z tym bez względu na to, jakie będą konsekwencje psychiczne, zdrowotne, rodzinne, demograficzne, kobieta za wszelką cenę musi donosić taką ciążę, która zresztą kończona jest zwykle cesarskim cięciem, a więc operacją na ciele tej kobiety. Jednym słowem, gdyby przydarzyło się którejś Polce teraz to ogromne nieszczęście takiej ciąży, to nie będzie mogła jej legalnie terminować. Myślę, że większość kobiet, które wyszły teraz na ulicę, myśli o tym jako o czymś, co dotyka je bardzo osobiście. Ja rozmawiam w ostatnich dniach z młodymi kobietami, z tymi najmłodszymi, ale też z tymi, które mają dzisiaj 30 parę lat. I one mi wszystkie mówią, że one się będą bały w Polsce zajść w ciążę. Że to jest taka sytuacja, w której nie ma już żadnej ochrony. W której nikt nie myśli o kobiecie jako o świadomej, obdarzonej wolną wolą, tylko myśli o kobiecie jako o inkubatorze z wszystkimi konsekwencjami tego. To przesunięcie podmiotowości na płód i odebranie podmiotowości kobiety oznacza, że kobiety nie są już chronione. Oznacza także, że mamy do czynienia z religijną wykładnią tego, czym jest życie i czym jest podmiotowość, że to, co do tej pory było w dyskusji wielokrotnie podnoszone, spór o początek życia, spór ważny, etyczny, został teraz rozstrzygnięty jednoznacznie i w sposób, który czyni nasze życie odpodmiotowionym. Życie nas kobiet, bez względu na to, czy jesteśmy płodne, czy jesteśmy w wieku, w którym ta sytuacja nie dotyczy nas bezpośrednio. Dotyczy to i kobiet, które pragną dzieci, i kobiet, które nie chcą mieć dzieci. Po prostu nas wszystkich. Jesteśmy teraz zdefiniowane jako inkubatory.
Ja to rozumiem, tylko moje pytanie było troszkę inne. Ja pytałem o to, dlaczego protesty odbywają się przed kościołami. Przedstawiciele kościoła mówią, to Trybunał Konstytucyjny orzekł, nie my. My nie jesteśmy w ogóle stroną w tej sprawie. Nasze zdanie na temat aborcji nie zmieniło się i ono jest od wielu, wielu lat identyczne i przedstawiciele kościoła nie rozumieją, dlaczego akurat przed kościołami odbywają się te protesty.
Wydaje się to niezwykle cyniczne, takie założenie, że Kościół nie ma nic wspólnego z tym, co wydarzyło się w Trybunale Konstytucyjnym. Jest oczywiste, że Trybunał Konstytucyjny orzekł teraz pod dyktando polityków, którzy z kolei działają w porozumieniu z Kościołem, a także starają się robić Kościołowi prezenty jako ważnej sile politycznej w kraju. Nie można tego inaczej rozumieć. Przede wszystkim dlatego, że ta definicja życia, która jest tak bezwzględna dla kobiet, nie pochodzi z laboratoriów naukowych. Nie jest głosem uniwersyteckich uczonych, tylko jest przesłanką chrześcijańską. Ja ją szanuję. Chcę to powiedzieć wyraźnie. Ja ją szanuję. Dlatego uważam, że wierni skupieni w Kościele katolickim mają prawo do tego, żeby w żadnym przypadku nigdy nie przerywać ciąży, nie stosować środków antykoncepcyjnych, nie podejmować współżycia seksualnego przed sakramentalnym ślubem oraz uczyć swoje dzieci na temat seksualności w sposób, który uważają za stosowny. Wspólnota katolicka w Polsce ma do tego prawo w swoich świątyniach. Nie ma natomiast prawa do tego, żeby kształtować prawo obowiązujące wszystkie Polki i Polaków. Kiedy więc dzisiaj przedstawiciele Kościoła katolickiego mówią, że są atakowani, że wchodzi się na teren kościołów, że robi się im krzywdę, to ja im odpowiem, nie wchodźcie na nasz teren. Rozdzielmy Kościół od państwa realnie. Nie udawajmy, że jest to jakieś niepotrzebne zamieszanie, bo to Trybunał Konstytucyjny, bo to jest zrealizowane marzenie Kościoła, to jest prezent dany Kościołowi.
Jak pani myśli, dokąd zaprowadzą te protesty?
Nie wiem. Nikt dzisiaj w Polsce nie zna odpowiedzi na to pytanie. Ja jestem oczywiście pełna niepokoju, bo jak sądzę, nie widać rozwiązania na horyzoncie. Nie widać rozwiązania na horyzoncie. To jest wielka siła, która nagromadziła się w ludziach, która buzowała i wyszła teraz na ulicę. Siła, którą nikt nie kieruje. Nikt tą siłą nie kieruje. Nie ma faktycznie przywódców tych protestów, ani przywódczyń. W każdym mieście, dużym, małym, wychodzą spontaniczne grupy. Przez nikogo nie kierowane. W związku z tym, i to są te grupy, które używają niecenzuralnych haseł, do których ja się włączam, bo uważam, że są celne. Co się może zdarzyć dalej? Mamy pandemię. Chciałabym, żeby ci wszyscy, którzy do tego doprowadzili, ci sędziowie Trybunału, ci politycy, a także ci przedstawiciele Kościoła, którzy tacy są teraz niewinni, żeby oni wszyscy wzięli to na swoje sumienie. Bo to, że my teraz wychodzimy na ulicę, oznacza, że działamy w stanie wyższej konieczności, że troska o własne zdrowie i życie, także ludzi, z którymi mieszkamy, że to wszystko schodzi na drugi plan, że my, bojąc się o zarażenie COVID-em, wychodzimy na ulicę. Ktoś za to powinien odpowiedzieć. Ja oczywiście nie jestem naiwna i wiem, że nikt nie odpowie, że stanie się coś przeciwnego, że zostaniemy oskarżone o to, że to przez nas epidemia nie może się zatrzymać. Podejrzewam to, że w ciągu paru dni będziemy mieć stan wyjątkowy i że to środowiska wychodzące teraz na ulicę dowiedzą się, że to przez nas, że my się nie podporządkowujemy zaleceniom w czerwonej strefie. Jest to niezwykle cyniczne myślenie, bardzo nie do przyjęcia w kategoriach moralnych, ponieważ nie ma wyjścia.
A nie uważa pani, że protesty na ulicach niczego nie rozwiązują, że to dopiero przy urnie tak naprawdę można mieć ten decydujący głos o zmianie prawa w kraju?
Nie uważam, dlatego że byliśmy już przy urnach. Coś jest niedobrze z tą demokracją i nie możemy, a na pewno teraz nie możemy czekać. Nie możemy czekać dalej. Zawsze tak się mówi, że jest to też w jakiś sposób cyniczne, ponieważ to oznacza, że w tym kraju realizuje się demokrację, w której ci, którzy mają władzę, mają wszystko. Taki model demokracji, w którym nie słucha się głosu mniejszości. Taki model demokracji, w którym posiadanie władzy oznacza używanie siły. W związku z tym coś jest nie tak z całą tą układanką pozornej demokracji i samo rozstrzygnięcie przy urnie nic nie da, bo to oznaczałoby, że kolejni, którzy wezmą władzę, także będą działać metodą przymusu.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani profesor Inga Iwasiów.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.